Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
9:09, Wojciech Suleciński, witam Państwa. Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Dwóch Grzegorzów, co uznaliśmy za element związany być może z przyrodą, choć nie było to moim zamierzeniem. Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry, witam.
Grzegorz Raczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości. I Piotr Wara, Polska Razem.
Dzień dobry Państwu.
To zacznijmy może od takich zeznań, które się pojawiły na komisji sejmowej do spraw Amber Gold. Nawet nie bardziej, co mnie specjalnie interesują, drugi dzień zeznań twórcy tej firmy, co raczej Sylwestra Latkowskiego, który bardzo dużo mówił o Trójmieście. Nie wiem, czy żeście Państwo słuchali. Było sporo różnych rzeczy, które mówiły o różnego rodzaju, mówiąc najkrócej, niewłaściwych relacjach pomiędzy władzą, sądownictwem, prokuraturą, a środowiskami przestępczymi na terenie Trójmiasta. Sporo także o zaangażowaniu polityków w różne rzeczy. Czy waszym zdaniem to były plotki, czy to były takie informacje, które z radością komisja może potraktować jako coś poważnego?
Ja myślę, że troszeczkę to była autopromocja teorii spiskowej zawartej w tej książce i cała ta wypowiedź do tego się skłaniała. Kupcie książkę, tam jest prawda. Natomiast czy to jest prawda, no to na pierwszy rzut oka widać, że to raczej są teorie spiskowe. Oczywiście coś jest na rzeczy. To była afera, która pogrążyła wiele osób finansowo, więc trzeba się bardzo nad nią pochylić. I tutaj ja bym się nie śmiała, bo zaczęłam tak żartobliwie, ale to jest poważna sprawa. Państwo odpowiada oczywiście za to, co się wydarzyło. Te instytucje słabo działały i nadal słabo działało, a PiS niestety w tym wszystkim nie pomaga. Ja myślę, że powinniśmy się zabezpieczyć w przyszłości przed takimi aferami i przyjrzeć się bardzo dokładnie skokom. Ja będę do tego za każdym razem wracała, bo tutaj się szykuje nam następna afera.
No to w takim razie poważnie traktować, czy to oznacza, że komisja powinna w takim razie to, co Sylwester Latkowski opowiadał, zamienić we wnioski do prokuratury? Grzegorz Raczak?
Ja muszę powiedzieć, że w ogóle ta afera jest dla mnie szokującą aferą, bo to uzmysławia słabość państwa taką szokującą właśnie. Dlatego używam słowa szokująca, że tak na dobrą sprawę piramida finansowa, która przez 3 lata działała w tym kraju, kompletnie, właściwie bez nadzoru, takiego skutecznego nadzoru. Do tego dochodzi sama osoba prowadząca, która, będę używał języka ostrożnego, Marcin P., 9-krotnie karany. Kompletnie państwo nie reagowało na to. To jest rzecz dla mnie pierwsza, która jest naprawdę szokująca i to budzi mój głęboki niepokój, bo to naprawdę wydaje się wręcz niemożliwe. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy rzeczywiście, czy nadzór na tym jakiś polityczny, jakiś parasol, który umożliwiał, ochraniał tutaj pewne rzeczy, to co pan mówił właśnie o tym, co się mówi w Gdańsku. Ja oczywiście uważam, że jeżeli się komuś zarzuty chce postawić, to trzeba to gruntownie zbadać i nie spieszyć się, nie rzucać słów na wiatr, bo łatwo kogoś jeszcze sobie sponiewierać, a trudniej potem go w jakiś sposób bronić. Dlatego to powinno być na pewno gruntownie wyjaśniane. Oprócz tego chciałem takie pytanie ogólne postawić. Jak to jest, że nie ma też jakiejś wystarczającej informacji, bo szanowni państwo, jeżeli mamy obywateli, często starszych ludzi, którzy na przykład słyszą, że na czymś można zarobić wspaniałe pieniądze, to gdyby była jakaś minimalna edukacja, że starsi ludzie nie muszą wszystkiego wiedzieć, taka edukacja, która by na przykład mówiła, że no na jakichś operacjach bankowych, na oszczędnościach, na lokatach można zarobić tyle i tyle procent, ale jeżeli to jest więcej, to już jest to podejrzane i w związku z tym trzeba być w takich sytuacjach ostrożne. To są takie różne elementy, które trzeba brać pod uwagę. Uważam ogólnie rzecz biorąc, że jest to naprawdę szokująca rzecz i naprawdę trzeba to gruntownie wyjaśnić.
Znaczy mnie rzeczywiście szokuje jedno, znaczy to, że ktoś karalny może założyć firmę, której logo wszyscy widzieliśmy na ulicach miast, które to oddziały wyglądały jak duże, nowo tworzone banki. To mnie rzeczywiście niepokoi, choć z drugiej strony sama idea tego, że pojawia się piramida finansowa, no mówiąc najkrócej, mamy światowe na to dowody, że one się potrafią pojawiać w znacznie bardziej ustabilizowanych gospodarczo krajach. Przypomnijmy to, co działo się z Bernardem Madoffem i też z naiwnością, paradoksalnie ludzi znacznie lepiej wyedukowanych, bo on nie działał wśród polskich emerytów, tylko działał wśród amerykańskiej elity finansowej, co jest o tyle zabawne. Tyle tylko, że różnica pomiędzy postaciami. Tutaj mieliśmy do czynienia z drobnym Hochstaplerem, który został ukarany za różnego rodzaju przekręty finansowe wcześniej, a potem zakłada dużą firmę zajmującą się finansami. Tam mieliśmy jednak człowieka, który był członkiem Rady Giełdy Amerykańskiej, a mówiąc najkrócej, na boku robił wielki szwindel.
No ale tutaj u nas to też politycy, ta obawa tego parasola ochronnego. Ja mówię, z zarzutami nie należy się spieszyć, ale jeżeli politycy gremialnie ciągną samolot, to uwiarygadniają po prostu całą imprezę. Jeżeli mówi się o jakichś lokatach, którzy politycy rzekomo mają w tym właśnie, bo to okazuje się, że to jest nieprawda. To jest różnego sposobu uwiarygadnianie i te związki między polityką, a tym na pewno trzeba wyjaśnić, bo to jest ważny punkt.
Znaczy, mnie się cały czas wydaje, że politycy powinni uważać, z kim się fotografują oraz czyje samoloty ciągną, więc to akurat to jest prawda. Uwaga ogólniejsza. Grzegorz Furgo.
No ale proszę Państwa, mamy problem dalej, bo jednak w Polsce istnieją dalej parabanki. Nic się jakby nie zmieniło. W dalszym ciągu jest ogromne nieszczęście ludzi, bo ludzie pożyczają w tej desperacji pieniądze, po czym zostawiają majątki życia, popełniają samobójstwa. To się nic nie zmieniło. To cały czas jest. I to jest, powiedziałbym, piłeczka do ogródka obecnego Sejmu i rządu, że to już czas najwyższy po prostu to ukrócić, bo problem jest niezamknięty. Problem cały czas istnieje. Ale ja chcę wrócić na chwileczkę do zeznań rzeczywiście pana Latkowskiego. Ja patrzę na to jednak z dużym dystansem. To patrzę na niego trochę jak jednak na fantastę. To jest człowiek, który był skazany prawomocnym wyrokiem. Znowu powtórzę, prawie 2 lata przesiedział w więzieniu za bardzo, ale to bardzo poważne przestępstwo. Nie mogę traktować poważnie słów człowieka, który mówi, że Trójmiasto, czyli Gdańsk, powinien zostać zbombardowany 16, bo to jest mała Sycylia. Burzę się temu, że z naszego miasta się robi jakieś przestępcze, kryminalne miasto, chociaż cała afera jest oczywiście, już nie chcę się wypowiadać na ten temat, jest potworna, kardynalna. Nie rozumiem ja, dlaczego właśnie człowiek skazany wielokrotnie za różnego rodzaju przestępstwa otwiera linie lotnicze. To jest jakiś kuriozum. Widać, że to w tym momencie to państwo nasze jakby nie działało. I tyle, no, ale zwróciłbym na jeszcze jedną rzecz uwagę. Opinia publiczna jest bardzo, ale to bardzo skupiona w tej chwili na działaniach komisji, która niestety nie doszła na razie do niczego. Tak można powiedzieć, że ten sławny pan P. to się śmieje w twarz i ogrywa tą komisję. Niestety to widać. Oraz te sensacyjne zeznania. Ale gdzie jest prokuratura? Prokuratura prowadzi od wielu lat śledztwo. Ja bym bardziej poczekał na wnioski prokuratury, instytucji, która bada dogłębnie i na tym bym się skoncentrował.
Znaczy przede wszystkim mamy proces karny, który się toczy i który tak naprawdę ma, jak rozumiem, wyjaśnić wszystkie aspekty tej sprawy. Tyle tylko, że mówiąc najkrócej, chyba żeśmy się już przyzwyczaili, że sądy nie są najlepszym miejscem do wyjaśniania tajemnic różnego rodzaju. Nawet jeśli uzyskuje się często skazanie, to nie jest ono często związane z wyjaśnieniem mechanizmów ani elementów tego rodzaju przestępstwa.
Tak, ale opieramy się, panie redaktorze, cały czas tak żeśmy się przyzwyczaili do tego, że to, co się dzieje na komisji śledczej, jest jakby takim wykładnikiem, co się rzeczywiście wydarzyło. A pan P. może pleść, co chce, bo on jest oskarżony i może opowiadać różne rzeczy.
To prawda, choć ja odnoszę takie wrażenie, że na razie politycy się na to nie nabrali w tym sensie, że nikt nie proponuje mu miejsca w nieco innym miejscu niż na ławie oskarżonych i nie proponuje mu na przykład zostania świadkiem koronnym. No, to na szczęście chyba na razie nie ma miejsca.
Zgadzam się, ale jeszcze ostatnie, przepraszam, zdanie. Bardzo bym poczekał w końcu na komunikat prokuratury. Jeszcze raz.
To ja się zgadzam. Mówiłem to wstępnie też.
A czy też trzeba to jasno powiedzieć, że komisja przede wszystkim ma podejść do sprawy, badając, jak funkcjonowały organy państwa. I tu chyba jesteśmy zgodni, że zawiodły i ten obrazek z politykami ciągnącymi samolotu LT Express jest świetną ilustracją. To też nie mogę się zgodzić z podważaniem wiarygodności redaktora Latkowskiego. Faktycznie w młodości popełnił błąd, ale było to dawno temu, wyrok się zatarł, a jego kariera dziennikarska, no moim zdaniem, świadczy akurat za nim. To nie znaczy oczywiście, że to, co zeznawał na komisji śledczej, bo zeznania były ciekawe, wszystko musi mieć potwierdzenie w faktach. Tak, nie zapominajmy, że jeden z przedsiębiorców wymienionych w tych zeznaniach wygrał proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. z dziennikarzami. Więc tu jest kwestia na pewno dużo pracy przed śledczymi, czy w ogóle organami, które miałoby wyjaśnić, kto faktycznie za Marcinem P. stał. Bo to akurat się zgodzę nawet na intuicję, że no, trudno sobie wyobrazić, żeby było tak, że działał w pojedynkę. Tak? Jednak tutaj każdy intuicyjnie czuje, że gdzieś tam z tyłu były inne osoby. Ale tak jak mówię, przede wszystkim komisja ma za zadanie podejść do sprawy właśnie od tej strony organów państwa, właściwego nadzoru, działania prokuratury, Urzędu Miasta, prezydenta Adamowicza i tak dalej, i tak dalej. Więc bo też nie można się zgodzić, że ta afera była zwykła i w innych krajach też się zdarzają, bo jednak rozmach, z którym to przedsięwzięcie Marcin P. założył, ten wizerunek, który wytworzył, przecież no, wszyscy chyba, naprawdę każdy, nie było gdańszczanina, który by no, nie słyszał Amber Gold i o LT Express, a okazało się to jednym wielkim przekrętem. Tak być nie może.
To w takim razie wierzycie państwo w te rzeczy, które Sylwester Latkowski mówi o relacjach w Trójmieście pomiędzy różnymi elementami władzy i przestępców? Czy to jest możliwe i czy to trzeba, mówiąc najkrócej, w jakiejkolwiek formie badać? Czy to jest właśnie element zainteresowania prokuratury?
Jeżeli padają jakieś zarzuty, to trzeba je wyjaśnić po prostu. To nie jest tak, że przyjmujemy, ja w każdym razie nie przyjmuję punktu widzenia, który mówi pan Latkowski, ale uważam, że na pewno trzeba to starać się wyjaśnić.
Znaczy ja powtórzę jedno. Badać trzeba, bo w ogóle nie ma dyskusji, bo wychodzą materiały prasowe. Ta afera jest za głośna i jakby nie ma, w ogóle nie ma dyskusji. Ale ja powtarzam, komisja nic nie zrobi. Ja czekam, co pokaże prokuratura, bo prokuratura, mam nadzieję, te wątki bada, czy badała i jasny, jakiś czytelny komunikat dostaniemy. Komisja niestety, bo trzymam za nią kciuki mocno, na razie nie ma żadnego, nie ma żadnego wyniku. Nie ma takiej tezy, którą ma jasno potwierdzona i raczej tego się należało spodziewać.
Czy wszyscy czekaliśmy tak naprawdę i być może właśnie chyba to zgłoszenie się pana Sylwestra Latkowskiego, bo taka była tutaj kolejność zdarzeń do tej komisji, bo on się sam chciał, jakby to powiedzieć, znaleźć przed tą komisją. Było taką nadzieją, że on zdradzi jakąś tajemnicze nazwisko, które będzie tym ojcem chrzestnym, mówiąc najkrócej, pomysłu na Amber Gold. Wszyscy czekamy, że istnieje jakiś polityk, biznesmen, być może gangster, który jest tym nazwiskiem, który nam wszystko wyjaśni. Jak to było możliwe, że para dość młodych i mających właśnie no, niespecjalnie wybitny życiorys wcześniejszy osób zdołała utworzyć no, coś, co było takim no, sporym parabankiem, który jeszcze na koniec okazał się piramidą finansową. To jest to pytanie, czy to nazwisko padło, i czy myśmy je zdążali wychwycić, czy też nie?
No też jest to ważna rzecz, że to przed komisją wiele osób zdaje różne relacje i też często jest tak, często nie pamiętają kompletnie o niczym, że to po prostu nic nie można zrobić. To ma prawo ktoś powiedzieć, że nie pamięta nic po prostu, no ciężko coś ustalić. Także tutaj,
no. Źle było, jak to byli prokuratorzy, którzy prowadzili tę sprawę, no ale to jakby to będzie też ich dobre prawo. Pani Ewa Lider?
Jeżeli w ogóle jest jakieś powiązanie pomiędzy administracją, polityką, a jakąś mafią, to my to naprawdę musimy odkryć, bo takie jest zadanie państwa, żeby chronić tych obywateli przed takimi powiązaniami. Ja mam nadzieję, bo skoki też wyglądają trochę jak piramida finansowa, tam tyle pieniędzy wypływa, że to samo, dokładnie to samo dotyczy powiązań na przykład pana Biereckiego. Trzeba to sprawdzić, bo tyle jest upadających skoków, że to jest naprawdę podejrzana sprawa. My tutaj ignorujemy, to ciągle ignorujemy, a tutaj mamy bardzo podobną sytuację. Nasze podatki wypływają w formie pieniędzy wypłacanych upadającym skokom i ludziom, którzy tam złożyli pieniądze.
Ale to jest zupełnie
nie możemy tego ignorować, to jest bardzo podobna sprawa.
Znaczy z całą pewnością mamy do czynienia z kryzysem skoków, co do tego chyba nie mam wątpliwości, że część z nich okazała się być bardzo słaba i że mówiąc najkrócej, wprowadzenie ich pod kontrolę tego podstawowego tego systemu, jaką jest kontrola instytucji publicznych, wykazała, że ta sytuacja finansowa części SKOK-ów była bardzo zła. Tutaj co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
No tak, ale trzeba powiedzieć, że SKOK-i to jednak przecież formalnie nie podlegają tak ścisłej kontroli. To nie jest nadzór finansowy, to nie jest po prostu to samo.
No tak, tylko że właśnie kiedy żeśmy poddali je nadzorowi finansowemu, okazało się, że one, jeśli zaryzykuję takie zdanie, wyrosły ponad miarę niewielkich kas funkcjonujących w znanym sobie środowisku, stały się rodzajem parabanków, w efekcie tego często poniosły biznesowe porażki.
No tak, ale to jest w ogóle jest perfidnym zabiegiem akurat tutaj ze strony przedstawiciela w komisji, przedstawiciela Platformy Obywatelskiej w komisji, który na siłę cały czas przy okazji Amber Gold próbuje tam gdzieś te skoki umieszczać, kiedy dobrze wiemy, że te sprawy są totalnie różne
no ja
i nie ma żadnych analogii, tak? Więc uważam, że temat skoków oczywiście istnieje, bo część z nich przeżywa problem finansowy, ale to nie ma kompletnie
problem
nic...
problem finansowy,
to,
po prostu
to nie ma kompletnie nic
nasze.
Wspólnego z Amber Gold.
I
sklejanie tych dwóch spraw ma tylko
innego.
I wyłącznie na celu właśnie sianie takich... takich
może moim zdaniem jest jeden innego. Element wspólny. To jest kwestia roli państwa w kontroli nad
właśnie.
Finansami osób działających na rynku.
Więc co państwo robi w tej sprawie?
Znaczy, tak? Pytanie jest o to, czy rzeczywiście państwo jest dobrym stróżem naszych kieszeni, ale no to oczywiście pytanie, czy ona ma być tym stróżem.
Uszczelniamy ten VAT, a w przypadku skoku nie.
Chyba się odezwie jakby po linii partyjnej.
Nie, po żadnej linii partyjnej. Tu nie ma żadnej partii. Ja się zgadzam z panią Eurolider, absolutnie, no bo tu chodzi o to, że, mili państwo, polskie państwo... można powiedzieć niegospodarność skok, czy jak to nazwać, kosztowało już ponad 5 miliardów. 5 miliardów złotych. Bo co by było, gdyby nie było Polskiego Funduszu Gwarancyjnego?
No tak, no ale tutaj...
Ale, no to już strach sobie wyobrazić, co by było, jaki by był poziom nieszczęścia. To jest raz. Czyli mamy skoki niewyjaśnione i prędzej czy później będzie wyjaśnione, bo my jakby nie odpuścimy tego. Druga rzecz, to zwracam cały czas państwu na jedną rzecz uwagę. Te parabanki działają dalej w Polsce. Nie mówimy o tym. Nie chcę wymieniać tu żadnych firm, bo będę robił im reklamę. Tych instytucji jest bardzo dużo. Na wielkie pieniądze w dalszym ciągu oszukują ludzi.
Za chwilę wracamy do naszej rozmowy po serwisie, no ale już będziemy rozmawiali nie tylko o naszych pieniądzach.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Wojciech Smyciński, witam państwa ponownie. Przypominam, Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry.
Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej. Grzegorz Raczak, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Dobry.
Piotr Zwara z Polski Razem. Chcę spytać o protest w służbie zdrowia, bo już nie tylko mamy do czynienia z owym strajkiem rezydentów, który, jak się wydaje, być może się jakoś kończy, bo dzisiaj słuchałem jakichś wypowiedzi tych organizatorów tego pierwotnego projektu i tego pierwszego protestu głodowego. No trzeba pamiętać, że minęło od tego czasu blisko już 3 tygodnie, więc to niezależnie od wszystkich okoliczności wytrzymałość ludzka ma swoje granice, ale z drugiej strony mieliśmy dołączenie do tego protestu lekarzy w Gdańsku i mieliśmy demonstrację, no niezbyt liczną, ale uliczną demonstrację w Gdańsku. Czy to jest protest, który niesie za sobą poważny problem, który jest pilnie do rozwiązania przez polskie państwo? I nawet nie mam na myśli płac tych młodych lekarzy, co raczej kwestię tego, że polska służba zdrowia wymaga znacznie głębszej reformy niż tylko to, co zaproponowano 1 października, czyli stworzenie sieci szpitali i stworzenie nowej nocnej opieki. Profesor Raczak jest stronniczy w tej sprawie, bo jest wybitnym lekarzem, a równocześnie posłem rządzącej partii.
To prawda, babciuszko, ale muszę powiedzieć, że angażuję się w to z prawdziwą przyjemnością, bo temat jest naprawdę ważny. Zdrowie to jest jedna z podstawowych naszych potrzeb, która musi być dobrze zabezpieczana i państwo musi nad tym dbać. Absolutnie się z tym zgadzam. Te postulaty, żeby zwiększyć nakłady na zdrowie do 6-9% średniej jakiejś tego europejskiej, jak najbardziej jest to wskazane. Absolutnie co do tego nie mam wątpliwości i wszystkie działania, które do tego prowadzą, osobiście mnie cieszą. Natomiast niestety z tego powodu, że jestem oprócz tego, że jestem lekarzem, to jestem też i w tym momencie członkiem zespołu parlamentarnego, który no po prostu partii, która sprawuje władzę w tej chwili i musi odpowiadać za finanse państwa. I w tym kontekście no, trzeba badać, jakie możliwości są działania w tym zakresie. Ogólnie chcę powiedzieć, że same nakłady na zdrowie to wzrosły w naszym tym roku 87 miliardów złotych, o 8 miliardów wzrosły do tego, co było rok temu. W przyszłym roku ma 6 miliardów wzrosnąć. To jest ten horyzont finansowy tego, co w tej chwili się dzieje.
No tak, ale tutaj zyskujemy dzięki wzrostowi gospodarczemu. My w ostatnich latach zyskiwaliśmy dzięki wzrostowi gospodarczemu. Problem polegał na tym, że okazało się to zdecydowanie za mało.
Panie redaktorze, ale oprócz tego zaczyna działać to, co było zapowiadane, co zresztą Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało w wyborach, że będą zwiększały się nakłady na zdrowie i to ma być powoli, dla mnie zbyt wolno, to 0,25% mniej więcej rocznie ma wzrastać, ale takiego wzrostu nakładów nigdy do tej pory nie było. To jest dopiero pierwszego typu taka deklaracja i to jest bardzo ważny krok, żeby te nakłady na zdrowie zwiększać. Te reformy, o których pan mówi, to wie pan, oprócz tego, że trzeba poświęcać odpowiednie pieniądze na zdrowie, to trzeba te pieniądze dobrze wydawać. Bo wie pan, ja nie sądzę, żeby można powiedzieć, że istniała w Polsce polityka zdrowotna albo jakaś spójna polityka zdrowotna w ostatnich latach. Chodzi o to, że po prostu w mojej ocenie wiele procedur było w ostatnim czasie wykonywanych w medycynie opłacalnych, było wykonywanych w nadmiarze, kosztem procedur, które były po prostu gorzej płatne i były wykonywane w rażącym niedoborze. I to razem dawało efekt netto, który jest trudno oszacować, ale był dużo mniejszy niż to się ogólnie wydaje.
Ale czy nie obawia się pan, że minister Konstanty Radziwiłł ma nieco mniejszą siłę przebicia niż na przykład Antoni Macierewicz i w związku z tym na przykład szansa na to, żebyśmy wpisali w... polskie życie publiczne, na przykład takie 6-9 albo 7 może procent wydawanych na służbę zdrowia w sytuacji, kiedy bardzo łatwo nam przyszło podniesienie wydatków na wojsko z 2 do 2,5.
Panie, to na razie to podniesienie do 2,5 to dopiero jest perspektywa. Natomiast na najbliższy rok, z tego co mi wiadomo, na zdrowie ma wzrosnąć nakład do 6 miliardów złotych, a na obronność o 1,4 miliarda. Tylko tyle. Także to straszenie panem Antonim Macierewiczem jest przesadne, a ja chcę powiedzieć, że jest to osoba...
docenianie.
No to docenianie. To jest człowiek, który na pewno wykazuje duży poziom ideowości i odwagi osobistej w walce o to, o co walczy. Także ja uważam, że należy mu się szacunek, natomiast robienie z niego jakiegoś w cudzysłowie wariata, to jest taka tendencja niesprawiedliwa wobec naprawdę zasłużonego
człowieka. Odnoszę wrażenie, żeśmy nawet nie uderzyli w stół, a odezwały się nożyce.
Ale... I wracając do opieki zdrowotnej.
Nie, bo to o to zahaczyło. Ja tylko chciałem powiedzieć, że wracając właśnie do opieki zdrowotnej, to mówię, budżet państwa po prostu musi być, się domykać. Jeżeli poszło ponad 20 miliardów złotych na 500+, czy ktoś z państwa zakwestionuje to, tą wielką potrzebę 500+, że ci najubożsi po prostu zyskali
na to? Ja zakwestionuję, cały czas uważam, że szkoda, że 500+ nie jest realizowane w oparciu o system jednak kryteriów dochodowych. Wydaje mi się, że wydawanie tych pieniędzy na bardzo bogate rodziny jest trochę sprzeczne z ideami, które są w Polsce ważne.
Panie redaktorze, to może jest w tym jakaś elementy racji, ale chodzi o to, że jak się stwarza za bardzo ścisły mechanizm kontrolny, to się pojawiają nadużycia i różne rzeczy. To jest temat dyskusji, ale w każdym razie czego nie można zarzucić Prawu i Sprawiedliwość, to to, że nie wykazuje wrażliwości społecznej. Mm-hmm. Bo to są... Ja chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że...
Przepraszam, panie doktorze, panie pośle.
Ale dokończyć, pan... bo chcę powiedzieć, że tylko dwa słowa powiem. Te 500+, to jest jedna rzecz, obniżenie wieku emerytalnego, minimalna stawka godzinowa, teraz te handel, znowu jest to te wolne niedziele, ale to są te prospołeczne różne działania, które Prawo i Sprawiedliwość podejmuje. Te wydatki są duże i w kontekście tego wydatki na zdrowie muszą być, wydatki na zdrowie to są jeden z wydatków budżetowych. Dobra. Trzeba brać to pod uwagę.
I wracając do opieki zdrowotnej, panie doktorze, zastanawiam się, jak pan, jako lekarz, może opowiadać takie banały, które dostajecie w przekazie dnia z PiS-u, czy w przekazie tygodnia, bo słyszę to już trzeci raz. Czyli tyle i tyle wrzuciliśmy w tą czarną dziurę, nigdy tak dobrze nie było. A opieka zdrowotna w Polsce jest na krawędzi, proszę państwa, bo rząd zawsze się wyleczy, wyżywi, wiadomo, natomiast ludzie muszą pójść do tej przychodni i pan to obserwował w swoim szpitalu, jaka jest tragiczna sytuacja i pan takie rzeczy powtarza. Ja bym na pana miejscu się w tej sprawie mniej odzywała. Proszę państwa, wierzenie panu ministrowi zdrowia, że w 2025 wzrosną nakłady na służbę zdrowia, na opiekę zdrowotną do 6, to tak jak wierzenie ministrowi Szyszko, który wrzuca jedną informację na stronę Ministerstwa Środowiska, że można strzelać do łosi po rozmowie z prezesem. Następnego dnia ta informacja znika. To jest dokładnie to samo. Pan minister niewiele ma tutaj do powiedzenia i nie można mu ufać w tej sprawie. I oczekiwanie, że w 2025 roku nagle nam wzrosną nakłady, kiedy jest w tej chwili taka tragiczna sytuacja i trzeba zrobić prawdziwą reformę, to jest po prostu nie do pomyślenia.
Pani redaktor, powiedziała pani tutaj, ja widzę, że już pani wykazuje taką żarliwość jak z mównicy politycznej, a tu o zdrowiu trzeba mówić spokojnie, wie pani, spokojnie i rozważnie.
Nie, no pewnie,
jak mi pani zarzuca, że ja powtarzam banały, bo wie pani, liczby mają to do siebie, że są jedne. Nie można podawać innych wersji wyników finansowych. Wtedy bym się martwił, jakby tylko co chwila każdy inny podawał wyniki.
Grzegorz Furgo.
No to ja się zgodzę z panem profesorem i się bardzo cieszę, że musimy dojść do tego 6,8, bo zdrowie jest jakby najważniejsze. Ale panie profesorze, ten system nie działa. Obojętnie ile miliardów byśmy jeszcze nie wpompowali, on nie działa. To jest taki durszlak. Po prostu trzeba systemowo siąść i zastanowić się, co dalej. Nikt nad tym nie pracuje. Druga rzecz, panie profesorze, budżet jest jak durszlak. To, co wymyśli David Copperfield polskiej gospodarki, czyli Mateusz Morawiecki, jest realizowane. To znaczy to, co mu zapowie prezes Kaczyński, bo tak to wygląda. To ja panu powiem w tej chwili, jak pan by to skomentował. Miliard na telewizję publiczną. Głosowaliśmy to w piątek. Ja po prostu, żołądek mnie bolał. Miliard. Przypominam, w lipcu, pod koniec lipca, 800 milionów pożyczki. Panie profesorze, raz. 560 milionów Macierewicz na obronę terytorialną kraju. 560 milionów. Tworzy inną siłę zbrojną. To jest bardzo niebezpieczny temat. To jest pierwsza rzecz. I nikt go nie traktuje jako wariata. Bo odniosę do tych słów, bo traktujemy go bardzo poważnie, dlatego jest taki bardzo niebezpieczny. 560 milionów na obronę terytorialną kraju. A 590 milionów, tylko 30 milionów więcej na całą marynarkę wojenną. Jak ja mam się odnosić do słów, jeżeli ja słyszę, że do słów takiego Macierewicza, to znaczy, że jesteśmy niesłychanie bogatym państwem. Że musimy mieć znakomity system, nie tylko do obrony, ale musimy mieć do ataku. Czyli po prostu Morawiecki, który mówi, że będziemy budować największy port lotniczy w Europie, że będziemy budować promy, że będziemy sprowadzać łodzie z napędem atomowym. No przecież ci ludzie to słyszą. A zdrowie jest na samym końcu. Nie obronicie telewizji, żebyście nie wiem jak stali, bo to ktoś walnął serię z automatu Kaczyńskiemu w głowę, można tak powiedzieć. Nie w nogę, bo to jest po prostu, ja widziałem, on chyba sam był tym zaskoczony. Jak można w tak bardzo trudnym momencie, gdzie ten protest rezydentów i lekarzy, on się jednak rozlewa mimo wszystko. To nie jest zgaszony. Wyskoczyć z taką nowelą budżetu.
Piotr Zwara.
Czy ja mogę...
Piotr Zwara, za chwilę, panie profesorze.
Znaczy tutaj paradoksalnie obie strony, czyli resort zdrowia, czy szerzej strona rządowa i lekarze, w gruncie rzeczy się ze sobą zgadzają i nikt nie kwestionuje konieczności podniesienia nakładów. No tyle, że lekarze proponują w 3 lata więcej niż rząd planuje w 8, tak? I na tym polega.
To prawda, a ja też odnoszę wrażenie, że nie doceniamy elementów demograficznego. Znaczy, tak, tak. Mamy nieodparte wrażenie, że duża część lekarzy w młodym i średnim wieku opuszcza Polskę, podobnie jak duża część tego personelu pomocniczego, czyli także pielęgniarki. I może się okazać, że nasza dyskusja o pieniądzach będzie dyskusją, jak uzyskać pieniądze niezbędne do tego, żeby sprowadzić do Polski lekarza z Ukrainy czy z Mołdawii.
To prawda i mam wrażenie, że w ogóle te strajki, które trwają, są dobrym pretekstem właśnie do rozmowy o służbie zdrowia. Jakieś kilka dni temu słuchałem wywiadu z radnym miasta Gdańska, panem profesorem Czałderną, kolegą pewnie z branży tej ochrony zdrowia, pana posła Raczaka, i ciekawe elementy tam się w tym wywiadzie znalazły, bo co prawda mówił we własnym imieniu pana profesor Czałderna, ale jednak poruszył temat wzrostu podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ja muszę powiedzieć, że to jest myślenie też bliskie mi, bo chyba jednak procesy demograficzne, od strony nawet pacjentów, tak, bo pan redaktor wspomniał o lekarzach, tak, ale przede wszystkim jednak wchodzi wiek emerytalny, powojenny wyż demograficzny i w najbliższych latach naprawdę możemy mieć taką sytuację, że tą składkę trzeba będzie podwyższyć, bo jest ona na poziomie obecnym 9% niższa, przypomnijmy, niż w bogatych krajach zachodnich, więc pewnie ta dyskusja też przed nami. I osobiście bym się skłaniał ku temu, że to będzie konieczne, ale musi być poprzedzone uczciwą rozmową z Polakami i najlepiej wierzę, że jest to możliwe jakimś ponadpartyjnym porozumieniem, aby tego tematu nie wykorzystywać politycznie, bo na pewno jest to bardzo łatwe ze strony opozycji przedstawić tak, jak tą podwyższe.
Ale czy to oznacza pana zdaniem, że należy podnieść podatki
jako zamach na płace,
a na przykład nie szukać tych pieniędzy w budżecie poprzez na przykład, nie wiem, utrzymanie VAT-u na dotychczasowym poziomie i przekierowaniu tych środków na przykład na większym procencie na służby zdrowia?
Ja bym chciał, żeby tak było, żeby to było możliwe, tak, ale w dłuższej perspektywie, osobiście uważam, że może być to po prostu niemożliwe.
Profesor Raczek.
Ja chciałem po pierwsze zwrócić uwagę, że pan poseł Furgo zauważył, że mamy ten sam cel, żeby zwiększać nakłady na zdrowie. To rzeczywiście jest prawda. Dziękuję za to podkreślenie, że coś nas łączy. Ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że tu się myli pan, mówiąc, że nic nie robi się, bo ja też uważam, że najpierw trzeba system zreformować, a potem dopiero pieniądze winwestować to, bo tak jak to marnotrawstwo, jakie było w ostatnich latach, często właśnie z powodu braku wystarczającej kontroli, to jest problem. Ale w tej chwili przygotowana jest przecież ustawa dotycząca jakości. Jakość w służbie zdrowia to jest temat kompletnie martwy. W polityce szastają tą jakością. Przy sieci szpitali wchodzącej było mowa, że to będzie spadek jakości świadczeń i tak dalej. Kto u nas potrafi ocenić, jaka jest jakość leczenia? W ogóle tego nie ma. Nie ma żadnych parametrów oceniających jakość. To jest wielki problem, wielkie zdanie, które wymaga gigantycznej pracy. I jak będziemy mieli dane, będą rejestry, każdy będzie raportował, jakie wyniki są leczenia. Będzie w szpital, wiadomo, że w określonym chorobie ma powikłań tyle, inny ma dwa razy mniej. To będzie wymuszało bardzo dobre rzeczy i bardzo dobrze rzeczy w zdrowiu. I prace nad tym trwają. Także proszę mi wierzyć, to jest jeden z ważnych elementów. Natomiast to, co mówimy o nakładach, 1% PKB, przepraszam panią, znowuż będę powtarzał banały, to jest 17 miliardów złotych. Łatwo powiedzieć, pstryk, 2% PKB zwiększyć 2 lata, ale to jest 17 miliardów. Rocznie zbiera się na jako 1%. Komu te pieniądze zabrać? Przecież to nie stoją w worku do wydania, tylko komuś trzeba te pieniądze zabrać. Trzeba, biorąc pod uwagę te realia, trzeba planować wydatki po prostu. Naprawdę proszę.
No tak, ale to jest pytanie też o to, czy ważne jest na przykład w ocenie tych wydarzeń traktowanie służby zdrowia jako priorytetu, pytanie, czy ona się powinien znajdować na przykład przed reformą wieku emerytalnego, przed wolnymi niedzielami? To są takie pytania.
Dobrze, ale jeżeli jaka to jest mowa o tym, że, bo tak jest wytwarzanie dotyczące obronności, ja nie chcę to zbaczać na poboczne tematy, ale uważam, że obrona terytorialna kraju na zdrowy rozsądek to jest coś bardzo potrzebnego. Wiele krajów to posiada, w Szwajcarii na przykład każdy obywatel prawie posiada broń.
Bardziej
i tam
niż
potrafi.
Proszę? Bardziej niż opieka zdrowotna?
No wie pani, ja uważam, że i jedno i drugie jest ważne, bo to nie ma tak, że my jesteśmy krajem całkowicie bezpiecznym. Każde państwo powinno potrafić myśleć o tym, żeby się obronić. To nie jest sprawa zdrowia, jest jednym z najważniejszych rzeczy, ale sprawa tego, czy człowiek przeżyje, czy nie przeżyje, też jest ważne. Także po prostu proszę nie używać takiego demagogicznego podejścia.
Trzeba by zapytać tych emerytów, którzy siedzą w przychodniach,
dobrze,
to ja rozumiem,
2% zamiast na wojsko przeznaczyłaby pani na zdrowie. Ja się z tym nie zgadzam absolutnie, bo odpowiedzialność za państwo nakazuje, że oczywiście mamy różne pakty, które nas będą chroniły, ale przede wszystkim musimy dbać o nasze bezpieczeństwo.
Ale panie profesorze, ja się też z jednym nie zgodzę, bo nie na wojsko. Nasza armia musi działać w sojuszach. Sami nigdy w życiu nic nie zrobimy. Nigdy żeśmy nie zrobili i nie zrobili. Musimy mieć silne sojusze. Ja kwestionuję obronę terytorialną kraju z gigantycznymi pieniędzmi, bo ja wyraźnie od samego początku mówię, Macierewicz buduje własne zaplecze wojskowe. Obrona terytorialna nas nie obroni.
No dobrze, ale to już trochę w poczny wątek.
Bardzo ważna sprawa, obyśmy kiedyś, proszę państwa, nie płakali. Nie puszczajmy tego tematu tak wolno. Patrzmy na ręce.
Wróćmy w takim razie na chwilę do Gdańska. Mieliśmy takie, mówiąc najkrócej, nieprzyjemne zdarzenie, jakim była porażka a budżetu obywatelskiego w Gdańsku, a właściwie głosowania nad budżetem obywatelskim. Można powiedzieć błąd firmy, która dostarczyła oprogramowanie, ale przykry błąd.
Przykry błąd,
który rzutuje na ocenę tego, czy nasze pieniądze są przekierowywane na to, na co rzeczywiście chcieliśmy, żeby były przekierowane.
No to zmieniło wyniki, bo teraz po kolei są sprawdzane. Się bardzo dokładnie przyjrzałam tej sprawie, bo ja z tym budżetem param się od wielu lat i powiem szczerze, że jeżeli tego miasto nie wyjaśni, nie będzie powtórzone głosowanie, to ludzie po prostu przestaną, umrze nasz budżet obywatelski. Bo to jest jedno, znaczy oszustwo. Nie można powiedzieć, że to jest oszustwo, bo to był błąd. Ale jeśli tego błędu nie naprawimy, to ten budżet już u nas dalej nie pójdzie. Ludzie poczują się oszukani. Wyniki są zupełnie inne, niż gdyby te 11 tysięcy głosów było zaliczonych. Prawdopodobnie kolejność by się zmieniła.
Choć
i te
z drugiej strony
rowerowe.
Podejrzewam, że jak będziemy głosowali od początku, wyniki mogą być też inne. Zupełnie inne.
Tak, no ale trzeba podjąć jakąś decyzję. Nie można nie robić nic, bo ludzie się będą czuli oszukani i będą mieli rację.
A do głosowania?
Tak? I więcej nikt tam nie pójdzie głosować.
No teraz się mówi
ja
ewentualnym
głosuję,
do głosowania.
Ja muszę powiedzieć, że ta sprawa też mi leży na sercu bardzo i uczciwie muszę powiedzieć o pewnym w cudzysłowie konflikcie interesów, bo ja bardzo się angażowałem w poparcie projektu, który wygrał ten projekt miejski w Gdańsku, a dlatego się angażowałem w poparcie tego projektu, bo to jest 26 defibrylatorów dla miasta. To jest nie jest to tajemnicą, że od zawsze uważałem, że to jest podstawa mojego pracy, zabezpieczanie przed nagłą śmiercią sercową.
Ale ja też na to głosowałam, pani profesorze.
No właśnie. I dlatego to, że może to przepaść teraz, to mnie trochę martwi, ale
to muszą być uczciwe.
Nie.
To musi być uczciwy wybór.
Pani poseł, absolutnie się zgadzam. To jest kwestia tylko, czy wybranie tej opcji, czy dogłosowywanie, czy głosowanie odrębne. No martwi to tyle, bo to rzeczywiście błąd był. No, władze miasta tutaj nie stworzyły w umowie, zdaje się, nie było żadnego parametru, który by tu jakoś wymuszał po prostu, bo tam tak. Chyba nie ma czegoś napisanego. To niestety, no jakieś tam zdarzają się niestety tego typu rzeczy. Ale najgorsze jest to, że to troszeczkę uderza w obywatelskość. Bo jak państwo zwrócili uwagę na ten budżet, tam gdzieś 10%, to gdzieś obywateli głosowało 44 tysiące głosów chyba. To jest takie wytwarzanie świadomości, że mamy ingerować, interesować się naszym otoczeniem. Także ta idea taka, a jeżeli to tak zawiodło, no to ludzie się mogą się zniechęcić. Z tego powodu jest to przykre. Po prostu, no jest
i dlatego trzeba to rozwiązać.
Absolutnie się zgadzam.
Bo partycypacja ma sens tylko wtedy, kiedy jest uczciwa i się bierze pod uwagę.
Faktycznie ręce opadają i cóż można powiedzieć. To nieprawdopodobny skandal, a tym bardziej przykre, że tak jak profesor Raczak mówi, no jest to raz kwestia tego, co się za te pieniądze robi, ale dwa też angażowania właśnie mieszkańców.
To prawda, często bo ostatnie lata dyskusji nad budżetem obywatelskim osiągnęły, wydaje mi się, taki stopień dużego zaangażowania społecznego. Szkoda marnowania tego.
I naprawdę słychać, że ludzie o tym rozmawiają, tak, gdzieś w sklepach, gdzieś w warzywniakach. Słyszy się, że początki były takie, może nie mrawe, wielu nie wierzyło, że to jest, że ten pomysł jest do zrealizowania, ale naprawdę ja widzę, że z biegiem czasu no, ta idea jakoś bardziej ludzi inspiruje i naprawdę ludzie tym żyją, tak? I no mówię na podstawie własnych
doświadczeń. A propos tego, co ludzie czym żyją, to chcę na koniec was spytać, czy słusznie jest to, że my żyjemy pomnikiem papieża w Brytanii? Czy słusznie Polska stała się krajem, w którym bardzo żywo dyskutuje się tę sprawę? Czy to jest sprawa tak naprawdę owych Brytończyków i Francuzów, którzy decydują, jaki jest kształt tego pomnika i jaki jest kształt, przypomnę, ich prawa dotyczącego tego, co powstaje nowe w przestrzeni publicznej?
To znaczy, Jan Paweł II to jest dla naszego pokolenia wielki bohater. To daleko wykracza poza sam wymiar religijny. To jest po prostu mąż stanu. I zresztą tam w motywacjach takich, że to niby dostał ten pomnik jako mąż stanu bardziej niż jako... Ale przecież papieżowi zabierać pomnika krzyż to jest takie... No, dla mnie jest to bardzo takie smutne i niepokojące.
My nie zabieramy mu nad głowy, bo to jest taka arkada z krzyżem.
No tak, ale całość stanowi... Po pierwsze to jest naruszenie praw artystycznych, bo artysta stworzył wizję i zabiera się coś z tego wizji. I to już jest samo w
sobie. Ale czy Francja nie ma prawa do tego, żeby traktować, że w nowych dziełach sztuki nie powinny powstawać symbole religijne? Nie protestujemy, kiedy Francuzi zabraniają muzułmańskim kobietom wchodzić z zakrytą twarzą.
Znaczy, ja uważam, że zabieranie krzyża z otoczenia papieża jest po prostu rzeczą naprawdę, która mnie osobiście martwi, bo to mam wrażenie, że to jest kłóci się z moim wewnętrznym poczuciem jakiegoś zdrowego rozsądku po prostu.
Ja mam absolutnie, proszę państwa, stosunek do papieża fantastyczny, bo nawet nie można powiedzieć osobisty. Ale powiem jedną rzecz. Czy państwo nasze powinno zabierać aż tak, tak mocny głos.
Mówimy o wystąpieniu pani premier.
Mówimy o wystąpieniu pani premier. Proszę państwa, tych pomników trochę na świecie papieża jest. Ja już nie mówię o Ameryce Południowej, bo tam jest bardzo dużo. I jeżeli będziemy tak nerwowo reagować na sytuacje, które gdzieś mogą powstać lokalnie, to trochę nie tak. Ja się też z tym nie zgadzam, żeby było jasne, ja się też z tym nie zgadzam, ale na pewno mam niedobrze się z tym czuję, że polska premier robi z tego problem. A tak de facto ja się boję, że staniemy się pośmiewiskiem w Europie.
To znaczy, ja tu muszę powiedzieć, że po pierwsze, my się tak bardzo tutaj nie różnimy w tym podejściu. Ja też uważam, że oczywiście nie należy reagować na wszystko, ale papież jest dla całego naszego pokolenia ważny. My mówimy całemu światu, on jest dla nas ważny, my go chcemy po prostu zaopiekować. Jeżeli to jest dla was problem i nie macie nic przeciwko temu, to my go zabierzemy do siebie. To nie jest nic nerwowego, to jest po prostu godna reakcja Polski, która upomina się o swojego obywatela.
Bardzo dużo nerwowych, panie profesorze.
Ewa Lider,
wypowiedzi prawicowych dziennikarzy były niesłychanie.
Ja bym martwiła w tym, że taki mamy wiatr w Gdańsku. Moja mama nie mogła wczoraj wejść na cmentarz, posprzątać grobu taty, więc
mamy
myślę,
dobrą wiadomość, że już dzisiaj będzie można wchodzić na cmentarze.
No, całe szczęście.
Piotrzwara?
Ja myślę, że no, faktycznie no, Francuzi troszkę już popadli w jakieś szaleństwo, rozdzielając Kościół od państwa. Ja myślę, że inicjatywa... Tak, no ja myślę, że inicjatywa pani premier Szydło jest okej. Okay. Nie uważam, że to w jakiś tam sposób będzie oddziaływało źle na nasze stosunki, a nawet bym ją traktował bardziej jako taką zachętę skierowaną do Francuzów, żeby w ramach wewnętrznej dyskusji jeszcze raz się namyślili, czy na pewno idą w dobrą stronę.
Piotr Zwara, Grzegorz Raczak, Grzegorz Furgo i Ewa Lider byli moimi
miłego
gośćmi.
Tygodnia.
Bardzo dziękujemy. Miłego tygodnia wszystkim życzymy i żeby przestało już wiać i moglibyśmy spokojnie odwiedzić naszych bliskich na cmentarzach. No, to jest chyba też ważne w tym tygodniu. Bardzo jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy.